Kluczowy temat.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko. Dziś nieco późniejsza poranna rozmowa Radia Poznań. W studiu jest z nami wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Belsenk. Witam serdecznie,
panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze.
Nie mam złudzeń, że śmierć Kornela Morawieckiego nie doprowadzi do wielkiej zgody narodowej. Natomiast pytam pana o to, czy te słowa, które wypowiedział na końcu, to jest taki testament, który sobie pan bierze do serca. Szczególnie to zdanie o tym, żeby wypracowywać zgodę narodową.
Pamiętam ten moment, kiedy marszałek senior Kornel Morawiecki otwierał posiedzenie Sejmu. I to był wzruszający moment, kiedy zasłużony działacz opozycji niepodległościowej ze swoją piękną kartą historii po pierwsze otwiera to posiedzenie Sejmu, po drugie niesie takie ważne dla wszystkich posłów, dla mnie wówczas posła pierwszej kadencji przesłanie. I z tego, a także z tych ostatnich słów zapamiętam marszałka seniora, kawalera orderu Orła Białego Kornela Morawieckiego. Wieczny odpoczynek, gracz mu dać panie, a światu wiekuista niechaj mu świeci. Z wyrazy współczucia składam również panu premierowi Morawieckiemu.
Panie ministrze, 4 lata minęły, słowa nadal aktualne, niewiele się zmieniło właściwie. Tak usłyszeliśmy na początku, teraz usłyszymy, no oby to zadziałało, bo to rzeczywiście są przejmujące słowa, no i w takim momencie naprawdę poważne.
Na pewno marszałek senior odwoływał się do wspólnoty narodowej jako pewnego dobra i starał się tą wspólnotę łączyć słowami i czynami, a nie dzielić. I to rzeczywiście warto sobie ten testament zapamiętać.
Wczoraj rozmawiałem w studiu z posłem Adamem Szłapką i on powiedział, jestem ciekaw, czy pan zada pytanie któremuś z posłów partii rządzącej o Mariana Banasia. No to ja to pytanie zadaję, panie pośle, jeżeli nas pan słyszy, mówię, sprawdzam. Jak to jest, że Marian Banaś jest na urlopie, a dymisjonuje i wymienia wiceszefów Najwyższej Izby Kontroli? No coś tu jest chyba nie tak.
Nie, przeciwnie. Ja uważam, że tutaj ma zastosowanie właśnie ten przyjęty przez nas standard, przyjęty przez Prawo i Sprawiedliwość standard. To znaczy, jeżeli są wątpliwości podnoszone wobec kogokolwiek pełniącego wysoką funkcję państwową, wówczas no jest takie oczekiwanie, żeby ta osoba oddała się do dyspozycji. W tym przypadku, krótko po wyborze, to oddanie się do dyspozycji, myślę, że w formie bezpłatnego urlopu jest optymalnym rozwiązaniem. Natomiast Najwyższa Izba Kontroli no, musi pracować, musi funkcjonować w duchu już nowej kadencji, a nie w duchu osób, które pełniły tą funkcję w starej kadencji. Więc wymiana wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli moim zdaniem jest ruchem zrozumiałym i nie doszukiwałbym się w tym niczego nadzwyczajnego. Natomiast warto też pamiętać o tym, jaki charakter mają zarzuty w tej chwili wobec Mariana Banasia. Po pierwsze, nie mają charakteru w żaden sposób procesowego. Znaczy nie ma żadnego postępowania wszczętego w tej sprawie poza postępowaniem wszczętym przez CBA dotyczącym kontroli oświadczenia majątkowego, ale to już było postępowanie wszczęte wcześniej. Teraz jedynie CBA powiedziało, że będzie to postępowanie w sposób szczególnie intensywny kontynuować. Natomiast ten, który stawia te zarzuty, czyli dziennikarz, to jest dziennikarz, który w przeszłości kilkukrotnie był skazywany wyrokiem sądu za podawanie oszczerczych i nieprawdziwych informacji. Pan Bertolt Kittel. Warto też ocenić jakby wiarygodność tej osoby, zanim zażąda się daleko idących kroków ze strony Mariana Banasia. Ja jestem zwolennikiem wyjaśnienia tej sprawy do szpiku kości.
Jest szansa, że jeżeli okaże się, że coś jest na rzeczy, Marian Banaś powinien przestać być prezesem NIK-u. Tylko jak to zrobić, skoro jest nieodwoływalny teoretycznie? Kasus prezesa NBP się kłania na przykład.
Myślę, że warto wtedy poszukać rozwiązań ustawowych, które to umożliwią. Natomiast nie wyprzedzajmy faktów. Ja wierzę w uczciwość Mariana Banasia
i to,
że
wyjaśnianie tej
sprawy pokaże, że ten, który kilkukrotnie musiał przepraszać, czyli dziennikarz stawiający zarzuty, być może będzie musiał przepraszać raz jeszcze.
Panie pośle, takim jednym z bardziej barwnych akcentów tej kampanii są pańskie polemiki z władzami Poznania ostatnio. Dosyć często wchodzicie w taką polemikę dotyczące zarządzania miastem, pieniędzy, które miasto dostaje mniej lub więcej, w większym stopniu od państwa na zadania zlecone, czy też część zadań własnych. Pan przekazał prezydentowi Wiśniewskiemu takie zaproszenie do debaty, bo skoro tak często iskrzy między wami, szczególnie na forach społecznościowych, jest coś na rzeczy, będzie taka debata, będziecie tam rozmawiać, może warto?
Ja uważam, że jak najbardziej warto, ponieważ uważam, że prezydent Wiśniewski i prezydent Jaśkowiak w sposób manipulacyjny przedstawiają sytuację budżetu miasta w związku z reformami wprowadzanymi przez rząd. Ja przedstawiłem wyliczenia twarde oparte na danych statystycznych, zgodnie z którymi na piątce Kaczyńskiego, tak zwanej piątce Kaczyńskiego, Poznań zyskał około 950 milionów złotych. Pan prezydent Wiśniewski skarży się, że przez reformy wprowadzane przez rząd w budżecie będzie miał 170 milionów złotych mniej. Więc ta rozbieżność jest bardzo duża.
Ale wbija pan na przykład szpilę. Wbija pan szpilę też na przykład władzą Poznania w sprawach w sprawie PKS-u. Drugą ręką głaszcze pan nieco starostę poznańskiego Jana Grabkowskiego. Taka...
Jest więcej takich tematów, o których należałoby rozmawiać. Na przykład uważam, że jasno trzeba egzaminować władze miasta z tego, w jaki sposób realizują ideologię LGBT w poznańskich placówkach oświatowych. Jestem tym głęboko zaniepokojony. Od rodziców wpływa wiele takich sygnałów i uważam, że też rodzice mają prawo to wiedzieć.
Są sygnały, że są zajęcia, w których idą takie przekazy ideologiczne?
Nie pierwszy raz. Przecież w Poznaniu już takie zajęcia miały być w przeszłości realizowane. Te obawy cały czas wracają. Chciałbym, żeby to zostało zweryfikowane i żeby jasno też zostało postawione to, że rodzice nie mają się czego obawiać.
No to rzeczywiście tych tematów jest sporo, a pan o sobie mówi, że jest na stronie internetowej ministrem spraw poznańskich. No to co się w takim razie panu udało zrealizować? Przypomnę, to jest pańska pierwsza kadencja w roli posła, no i jednocześnie wiceszefa MSZ-u. Mówimy o sprawach poznańskich oczywiście.
Spraw poznańskich udało się zrealizować sporo, również w tym aspekcie międzynarodowym. To najbardziej znane to oczywiście szczyt Bałkanów Zachodnich, duże wydarzenie międzynarodowe, ponad 1000 gości w mieście, ponad 6 milionów złotych, które do miasta i miejskich instytucji różnych poznańskich spłynęło.
I tutaj była współpraca z miastem. To trzeba przyznać.
Tak, to trzeba przyznać, że współpraca z miastem tutaj rzeczywiście nie napotykała na specjalne kłopoty. Ale to również kwestie inwestycyjne. Deklaracja i już zagwarantowane pieniądze na budowę dodatkowej południowej przeprawy na Warcie, na południe od Poznania w miejscowości, między miejscowością Luboń a Czapury. Dofinansowanie, ofiarowanie jednego z wozów strażackich Ochotniczej Straży Pożarnej Dąbrówka Kościelna.
Czy w ogóle rządowe pieniądze?
Nie, ja mówię o tych inicjatywach, w które ja się indywidualnie angażowałem.
Po prostu posłowie rządzący korzystają z tych pieniędzy budżetowych, które
Ja rzeczywiście nie wyjąłem z własnej kieszeni pieniędzy i nie położyłem na ten most, bo to jest 97 milionów złotych. Takich pieniędzy nie mam. Natomiast w tą sprawę byłem indywidualnie zaangażowany zawsze jest jakaś osoba wiodąca przy danej sprawie. No myślę, że w tej sprawie można powiedzieć, że byłem osobą wiodącą. Remonty poznańskich zabytków, wsparcie poznańskiej uralistyki konkretnymi kwotami, no nie ma czasu, żeby to wszystko wymieniać. Wsparcie poznańskiej kultury, mediation z Biennale. Było tego sporo.
A pańskie postulaty na przyszłość? No bo też pytam każdego z kandydatów, co chciałby zrobić, no bo startuje pan przecież.
Chciałbym po pierwsze, żeby kolejne duże wydarzenie międzynarodowe przez następne 4 lata odbyło się w Poznaniu, żeby na stałe wydarzenia międzynarodowe wpisały się w to, co dzieje się w Poznaniu, żeby przy tej okazji Poznań skorzystał promocyjnie i finansowo, ale chciałbym też, żeby Poznań dokonał pewnego skoku inwestycyjnego. To znaczy miasto ma potencjał do tego, żeby pozyskiwać dodatkowe środki rządowe, nie tylko unijne, ale rządowe. Są ku temu szanse. Potrzebny jest szpital kliniczny, potrzebna jest hala widowiskowo-sportowa, jest o co zabiegać i czym się zajmować.
Jakie to miałoby być wydarzenia?
No, dzisiaj to trudno przesądzić.
Jakieś?
Dopiero nie wszystkie wydarzenia w ogóle wiemy, jakie Polska będzie organizować w przeciągu następnych 4 lat. O szczycie Bałkanów Zachodnich dowiedzieliśmy się raptem pół roku wcześniej, przed czerwcem 2018 roku.
Ale będzie pan lobbować, żeby zostało to w stolicy Wielkopolski przeprowadzone?
A zdecydowanie tak. No, to ma być mała stolica dyplomacji. Tak obiecałem i tak będę to realizował.
Jeszcze króciuteńko, najnowsze sondaże, które Marcin Pallady podgarnia, socjolog, też badacz opinii publicznej. No i tam cały czas Poznań, ten okręg poznański jest jednym z niewielu, który jest na niebiesko zaznaczony, w którym wygrywa Platforma Obywatelska. Czego byście nie robili, nic się nie zmienia. I to trochę wygląda jak ta jedna z ostatnich wiosek Gallów z Asterixa.
No, nie do końca tak, bo ostatni sondaż Marcina Pallady po raz pierwszy pokazuje, że PiS przebija to, co nazywano sufitem w Poznaniu, czyli barierę 30%. Znaczy Marcin Pallady rzeczywiście, który zajmuje się fachowo sondażami, po raz pierwszy pokazuje 30% dla PiSu i po raz pierwszy pokazuje również w swoich sondażach publikowanych o kilku miesięcy wyraźną szansę na czwarty mandat dla PiS-u w Poznaniu, czyli to, o co walczymy. Zabiegamy o to, mobilizujemy w miejscach publicznych, odwiedzając w domach, wywieszając materiały wyborcze. Ja sam wczoraj wspomagałem nawet osobiście jedną z grup wieszających moje materiały, tak żeby wzmocnić morale, ale musimy wszyscy pamiętać o tym, żeby iść głosować i że mandat dla nikogo nie jest przesądzony, bo ja często słyszę, że och, pan to jest ministrem, pana mandat jest przesądzony. Nieprawda, sondaże pokazują, że ten mandat jest niepewny, potrzebne są głosy i bardzo proszę też państwa o te głosy i o obecność przy urnach.
Szymon Szynkowski, Wielsang, wiceminister spraw zagranicznych, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem porannej rozmowy Radia
Dziękuję serdecznie. Kluczowy temat.